Mówi Paryż, Radio France International. Jest piątek, 24 października. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Giełdy światowe nadal odnotowują spadki. Spada również kurs euro w stosunku do dolara i dolara w stosunku do jena. Wielkie przedsiębiorstwa na całym świecie przeprowadzają redukcję etatów, zawieszają produkcję lub zamykają niektóre fabryki. Kraje OPEC od 1 listopada zmniejszają produkcję ropy naftowej o 1,5 miliona baryłek dziennie i apelują do producentów spoza kartelu o wprowadzenie podobnych ograniczeń. Mimo to cena ropy nadal spada. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow krytykuje pracę unijnych obserwatorów w Gruzji. Szwajcaria ogłosiła swą gotowość do wejścia do strefy Schengen. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Oliwie. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, postscriptum Stefana Rigera, kronikę filmową Anny Rzeczyckiej, eurekę Piotra Rosochowicza oraz audycję przygotowaną przez Polskie Radio dla Zagranicy. Mija tydzień, a oto wiadomości. Giełdy azjatyckie odnotowały kolejne rekordowe straty. Tokijski Nikkei na przykład zamknął dzień ze spadkiem w wysokości 9,6%. Giełda w Seulu 10,6%, w Hongkongu 8,3%, w Bombaju 10,96%. Podobnie jak giełdy azjatyckie, tak i europejskie uległy w piątek panice. Paryż i Frankfurt odnotowały rekordowe spadki o 10%, Londyn i Madryt o 9%. Giełdy Europy Środkowej i Wschodniej również zostały dotknięte. Niektóre z nich, na przykład w Moskwie i w Bukareszcie, przerwały transakcje po spadku o ponad 13%, żeby ograniczyć straty. Zdaniem niektórych specjalistów oznacza to kapitulację rynków, które przyjmują do wiadomości groźbę recesji. Uważają oni również, że Japonia, druga potęga gospodarcza świata, już weszła na etap recesji. Na całym świecie dochodzi do masowych redukcji etatów. Amerykański Xerox likwiduje 3000 stanowisk pracy na całym świecie. Volvo, które otrzymało mniej niż połowę zamówień w trzecim kwartale, zamyka swoją fabrykę w Kanadzie. Chrysler przewiduje likwidację 5000 etatów, a hiszpański operator kablowy Ono 1300. Niektóre zakłady uciekają się do przerw technicznych. Francuskie Renault zamyka produkcję w praktycznie wszystkich zakładach we Francji na 2 tygodnie. Podobne środki w czwartym kwartale ma zastosować PSA, Peugeot, Citroën. Jednocześnie mimo decyzji OPEC o zmniejszeniu produkcji dziennej o 1,5 miliona baryłek ropy naftowej, jej cena nadal spada. Kraje OPEC na spotkaniu w Wiedniu podjęły decyzję o znacznym ograniczeniu produkcji ropy naftowej, począwszy od 1 listopada. W uzasadnieniu ministrowie oświadczyli, że w związku z obecnym kryzysem na świecie spadło zapotrzebowanie na ropę. Algierski minister do spraw ropy naftowej, pełniący obecnie funkcję prezesa OPEC, Shahib Khalil, zaznaczył, że może zostać zorganizowane jeszcze jedno spotkanie przed tym przewidzianym na 17 grudnia w Oranie. Ministrowie do spraw ropy zebrali się w Wiedniu na nadzwyczajnym spotkaniu zwołanym w związku ze spadkiem cen ropy. Zaraz po ogłoszeniu tej decyzji premier brytyjski Gordon Brown wyraził rozczarowanie, przypominając, że kraje OPEC odgrywają kluczową rolę w planie ożywienia światowej gospodarki. Przypomniał, że zwiększenie cen ropy od ubiegłego roku przyczyniło się do zmniejszenia zamówień i w konsekwencji do kryzysu gospodarczego. Waszyngton potępił decyzję państw OPEC, podkreślając, że jest ona sprzeczna z zasadami funkcjonowania rynku. Rzecznik Białego Domu oświadczył, że ceny dóbr materialnych, w tym ropy naftowej, powinien wyznaczać otwarty rynek, a nie odgórne decyzje sprzeczne z zasadami rynku. Kraje OPEC zaapelowały do innych producentów ropy nienależących do kartelu, w szczególności do Rosji, o przyłączenie się do decyzji ograniczenia produkcji ropy. Zdaniem analityków, mimo dyplomatycznego zbliżenia z Rosją, istnieją raczej znikome szanse na przekonanie Moskwy. Norwegia, inny producent, odrzuciła propozycję OPEC i ze swej strony zaapelowała do innych producentów spoza kartelu o ustabilizowanie cen. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że ministrowie finansów 20 najsilniejszych gospodarczo państw oraz krajów wschodzących spotkają się na początku listopada w Brazylii na obradach dotyczących kryzysu finansowego. Spotkanie to odbędzie się przed szczytem G20, który będzie miał miejsce w Waszyngtonie 15 listopada. Kurs wspólnej waluty europejskiej spadł znowu w stosunku do dolara, natomiast dolar znowu stracił na wartości w stosunku do jena, osiągając najniższy poziom od 13 lat. Słuchajcie Państwo, Paryża, Radia France International. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zaapelował do obserwatorów unijnych w Gruzji o zapewnienie ochrony regionom separatystycznym Abchazji i Osetii Południowej przed, jak się wyraził, nowymi prowokacjami ze strony Tbilisi. Podkreślił, że Rosja ze swej strony ma zamiar w pełni dotrzymać warunków zawartego z Gruzją porozumienia pokojowego. Wczoraj Ławrow oskarżył europejskich obserwatorów o to, że nie powstrzymali Gruzji przed wysłaniem oddziałów zbrojnych na tereny przylegające do Abchazji i Osetii Południowej. Francja poradziła rosyjskiemu ministrowi, żeby powstrzymał się od krytykowania unijnych obserwatorów, których pracy nie można niczego zarzucić. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapewnił, że szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner osobiście był w Gruzji i stwierdził, że unijni obserwatorzy działają nadzwyczaj sprawnie, w pełni profesjonalnie i bardzo dobrze wypełniają swoje obowiązki. Siły rosyjskie wysadziły w powietrze most kolejowy łączący Abchazję z zachodnią Gruzją. Szwajcaria ogłosiła swą gotowość wejścia do strefy Schengen jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Ministrowie spraw wewnętrznych Unii mają się wypowiedzieć w tej sprawie w listopadzie. Granice naziemne miałyby zostać zlikwidowane do 25 grudnia, powietrzne natomiast do lutego 2009 roku. Władze szwajcarskie chciałyby, żeby ta integracja miała miejsce przed referendum w sprawie wolnego przepływu ludności, które ma się odbyć w 2009 roku. Szwajcaria, która nie jest członkiem Unii Europejskiej, zdecydowała w drodze referendum o swym wejściu do strefy Schengen. Zainstalowanie skanerów na lotniskach europejskich na wzór amerykańskich wzbudza kontrowersje wśród europejskich przywódców. Temat ten był omawiany w czasie spotkania ministrów spraw wewnętrznych w Luksemburgu. Niemiecki minister Wolfgang Schäuble, przeciwny temu projektowi, wyraził obawy, że policja może zostać oskarżona o podglądanie pasażerów. Skaner pokazuje sylwetkę pod ubraniem. Francuska minister Michèle Alliot-Marie, zwolenniczka projektu, uważa, że trzeba użyć wszelkich dostępnych środków, wszelkich nowych technologii w walce z terroryzmem i z przestępczością zorganizowaną. Skanery takie zostały już zainstalowane na lotniskach w Londynie, w Amsterdamie, w Curychu i w Nicei. Wkrótce ma w nie zostać wyposażone paryskie lotnisko Roissy Charles de Gaulle. Słuchajcie Państwo, Paryża, Radia France International. Były to wiadomości dziennika. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotowali Anna Bernhardt i Piotr Rosochowicz.
Więcej państwa wobec kryzysu finansowego. Recesja. Francuski plan pomocy dla przedsiębiorstw. Francuzi chcą kapitalizmu, ale kontrolowanego. Te kilka tytułów pokazują, że ekonomia i finanse królują na pierwszych stronach francuskich dzienników, które obszernie omawiają ostatnie propozycje prezydenta Sarkoziego. Przedstawiony w Annecy plan ratowania francuskiej gospodarki nie jest tylko serią propozycji dla przedsiębiorstw, to coś więcej. Według słów samego Nicolas Sarkoziego to droga, którą Francja proponuje partnerom francuskim, czytamy w analizie ekonomicznego dziennika Les Echos. Ta elizejska droga to połączenie prawdziwego ekonomicznego zarządzania Europą i roli państwa jako inwestora, przedsiębiorcy i opiekuna jednocześnie. Czy nie ma w tym sprzeczności, zastanawia się Etienne Lefebvre. Nie dla Nicolas Sarkoziego. Uważa on, że Europa nie może jako jedyna na świecie nie posiadać polityki ekonomicznej i być bierną wobec kryzysu, który się będzie jeszcze potęgował. Tej wspólnej polityki europejskiej nie chcą jednak Niemcy. Zanim ich przekona, prezydent Francji na razie wziął się za porządki we własnym kraju, ze znaną sobie szczerością odmalował czarne perspektywy w gospodarce i obiecał przedsiębiorcom, że nie pozostawi ich na pastwę losu. Ale szefowie firm usłyszeli również coś, czego się obawiają, to znaczy stałej ingerencji państwa. Państwo gwarantujące staje się teraz państwem zarządzającym, czytamy w artykule redakcyjnym w Les Echos. To nie jest zwykłe przesunięcie akcentów, to zasadnicza zmiana koncepcji roli państwa w ekonomii. Proponowana przez prezydenta zmiana tak odbiega od ideologicznych założeń prawicy, że nawet rząd będzie miał pewne trudności, by nadążyć za swym szefem. Odpowiedzialność za ten kryzys zrzucono szybko na liberalizm, pomijając zupełnie rolę państwa regulującego gospodarkę, dodaje na marginesie dziennikarz, pytając, czy prezydent nie idzie za daleko. Co by nie mówić na ten temat, propozycja francuska przypomina jednak protekcjonizm. Zbudowanie tarczy z państwa akcjonariusza, chroniącej przedsiębiorstwa przed inwestorami zagranicznymi, szczególnie azjatyckimi, i narzucenie strategii w przemyśle oznaczać może ryzyko oddalenia tych kapitałów na dłuższy czas. A dzieje się to w momencie, gdy trzeba by wręcz odwrotnie pomyśleć, jak te kapitały przyciągnąć do Europy. Niemcy, wierne kapitalizmowi nadreńskiemu, wyraźnie dostrzegają to niebezpieczeństwo, nie rezygnując z kontroli, podkreślają jednak, że pozostają otwarte na zagraniczne inwestycje z całego świata. Co jak do tej pory wcale Niemcom nie zaszkodziło, konkluduje Jean-Francis Pécresse w Les Echos. Artykuł wstępny w Libération również poświęcony jest ostatnim propozycjom Nicolas Sarkozy'ego, choć bardziej sarkastyczny. Jeszcze 3 tygodnie temu taki projekt byłby uznany przez elitę za sowiecki, ale teraz same rynki nieufne wobec banków domagają się interwencji państwa, ironizuje Laurent Geoffrin, dodając: pragmatyczny Nicolas Sarkozy poczuł od razu pismo nosem i stworzył inwestycyjny bank państwowy, którego projekt nawet lewica wykreśliła ze swych programów. I w dodatku domaga się ekonomicznego zarządzania Europą, rodem z książek Keynesa. Biedna lewica okradziona ze swych pomysłów i to przez prawicowego szefa państwa użala się nad socjalistami dziennikarz Libération. Le Figaro z kolei przypomina, że niedawno jeszcze głośno krzyczano, jak to Sarkozy sprzedaje się Ameryce i zdradza ideały Republiki. Te krytyki jednak ucichły ostatnio, gdyż sposób, w jaki prezydent walczy z kryzysem, jest bardzo francuski, oparty na interwencjonizmie. Prezydent nie przeszedł nagle na lewą stronę. Po prostu tak poważna sytuacja wymaga, by wrócić do drogiej Francuzom idei interwencjonizmu państwowego. Patriotyzm ekonomiczny ma swe dobre i złe strony. Uważany jest przez jednych za grzech śmiertelny, zagrażający dużym francuskim firmom, a przez innych za konieczną ochronę obywateli przerażonych perspektywą straty swych oszczędności. Francuzi nigdy nie popierali liberalizmu czystej krwi, dlatego też słowa Sarkozy'ego spodobać się mogą większości. Spadkobiercom idei generała de Gaulle'a, chrześcijańskim demokratom, a także lewakom i nacjonalistom przeciwnym globalizacji. O regulacji konieczności ustalania zasad od lat mówili francuscy przywódcy niezależnie od przynależności partyjnej. Anglosasi z uśmieszkiem powtarzali: ci Francuzi nie zmienią się nigdy, ale upadek Lehman Brothers i konsekwencje, jakie za sobą to pociągnęło, pokazują teraz, że francuska wizja porządku światowego nie jest może taka zła. Kto by powiedział jeszcze 5 tygodni temu, że prezydent Ameryki zgodzi się na propozycję Francji, by zreformować system finansowy na świecie. Ten kryzys to prawdziwy początek XXI wieku, powiedział wczoraj Nicolas Sarkozy. Nowy świat przed nami, nowe zasady i nowe wartości, a wszystko dzięki prezydentowi Francji, który przecież obiecywał zmiany, czytamy w artykule wstępnym w Le Figaro. Dodajmy tylko, że przeprowadzony przez dziennik La Croix sondaż opinii publicznej dowodzi, że Francuzi są przywiązani do kapitalizmu, ale do kapitalizmu kontrolowanego.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Marie Jego, korespondentka Le Monde, w Moskwie pisze o rosyjskich oligarchach, którzy w dobie kryzysu finansowego znowu chowają się pod płaszczyk Kremla. Notabene słowo kryzys jest obecnie w Moskwie słowem zakazanym. Rosyjskie państwowe stacje telewizyjne wolą używać słowa ekonomiczne spowolnienie. W ostatnich latach oligarchowie rosyjscy ruszyli na podbój świata. Są posiadaczami dużych ilości akcji w inwestycjach amerykańskich i europejskich. Są właścicielami spływających bogactwem i przepychem rezydencji w londyńskim Notting Hill i Kensingtonie. Są właścicielami najlepszych angielskich klubów piłkarskich. Tę ekspansję, jak pisze Jego, ruskiego biznesu pochwalał sam Władimir Putin. Upokorzeni w latach 90. ubiegłego wieku kredytami z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Rosjanie powoli zaczęli wypływać na powierzchnię, głównie przy pomocy petrodolarów. Jak chwalił się niedawno Dmitrij Miedwiediew, Rosja stanie się wkrótce międzynarodowym centrum finansowym. Jeden z prezentatorów rosyjskiej telewizji, Aleksiej Puszkow, przewidywał nawet, że niedługo rubel zastąpi w międzynarodowych obrotach handlowych dolara. Dyrektor Gazpromu, Aleksiej Miller, przewidywał, że cena baryłki ropy naftowej osiągnie nawet 250 dolarów. Nic z tego. Król aluminium, Oleg Dieripaska, najbogatszy człowiek w Rosji, stracił w ostatnim kryzysie finansowym ze swoich ponad 28 miliardów dolarów aż 16, czyli ponad połowę. Rosyjski polityk Sulejman Kerimow, ósma fortuna Rosji, 18 miliardów dolarów, ostatnio zainwestował w Deutsche Bank i w Fortis. Bez komentarza. 25 najbogatszych w Rosji oligarchów straciło w ciągu ostatnich 5 miesięcy w sumie 230 miliardów dolarów. Państwo rosyjskie obiecało pomoc w wysokości 50 miliardów dolarów. Nie dla wszystkich starczy. Rozdział tych pieniędzy doprowadzi do nowego podziału własności w Rosji, mówi cytowany przez Marie Jégot na zakończenie artykułu w Le Monde były rosyjski premier Michał Kasjanow.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Międzynarodowa organizacja pozarządowa Greenpeace z zaniepokojeniem ocenia plany Komisji Europejskiej dotyczące zabezpieczenia lasów przed zgubnym wpływem polityki masowego wyrębu drzew w skali ogólnoświatowej i konsekwencjami, jakie ma to na zmiany klimatu. Temat związany ze spotkaniem ministrów ochrony środowiska w Luksemburgu. A zdaniem Greenpeace'u plany Komisji Europejskiej w żaden sposób nie odpowiadają aktualnym potrzebom ekologicznym. Według organizacji Parlament Europejski powinien zademonstrować, że Unii rzeczywiście zależy na ograniczeniu wyrębu drzew. Komisja Europejska przedstawia pakiet propozycji, które pozwolą m.in. na zwalczenie zjawiska nielegalnego wyrębu drzew. Greenpeace jest zdania, że skończyło się tylko na ambitnych zamierzeniach i na buńczucznych planach, gdyż pakiet jest w swych rozmiarach skromniutkim minimum i w żaden sposób nie pozwoli na ograniczenie nielegalnego wyrębu lasów. Skąd takie wnioski? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Grégoire'a Leżonka, odpowiedzialnego za sprawy ochrony lasów w organizacji Greenpeace France.
Komisja Europejska przedstawiła swój pakiet dotyczący lasów. Znalazły się w nim sprawy związane z polityką eksploatacji drewna, jak i z nielegalnym wyrębem. Jeśli chodzi o wycinanie lasów, to z zadowoleniem przyjęliśmy opinię Komisji, że sprawa jest paląca. Z drugiej jednak strony Unia Europejska, Komisja Europejska przeznacza na walkę o ratowanie lasów zbyt małe środki. Autorzy słusznie wskazują na główne przyczyny znikania lasów z naszej planety. Plantacje w Indonezji, nielegalny handel drewnem czy karczowanie lasów w Amazonii, ale jednocześnie nie jest w stanie podać właściwych środków walki z tym zjawiskiem. Komisja twierdzi, że trzeba wprowadzić takie mechanizmy, które pozwolą na uruchomienie 2 miliardów euro rocznie, podczas gdy w tym samym dokumencie stwierdza, że potrzeba 20 miliardów.
Qui va mobiliser 2 miliardy euro par an, là où elle dit dans le même papier qu'il faut 20 miliardów.
Czy jednak walka z nielegalnym wyrębem lasów nie jest czystą mrzonką? Czy można wprowadzić takie przepisy, które powstrzymają to zjawisko będące główną przyczyną znikania lasów tropikalnych? A to tam, nad Amazonką czy w Kongo, leży klucz do zahamowania niekorzystnych dla nas wszystkich zmian klimatycznych.
Tak,
istnieje propozycja prawa wymierzonego w nielegalny handel drewnem i może ono być skuteczne. W tej chwili Europa importuje drewno pochodzące z nielegalnych wyrębów, na przykład w lasach tropikalnych czy drewna z Rosji. A Europa powinna z tym walczyć, bo to główny powód znikania leśnych ekosystemów. Proces ginięcia lasów jest aż w 20% odpowiedzialny za zmiany klimatyczne związane ze zjawiskiem efektu cieplarnianego. A zatem, jak się chce walczyć ze zmianami klimatycznymi, to trzeba też walczyć z wyrębem lasów.
Greenpeace uważa, że należy wprowadzić przepisy, które nałożą na firmy zajmujące się tym typem działalności obowiązek udowodnienia, iż drewno, jakie dostarczają na rynki europejskie, pochodzi z legalnego wyrębu. Dalej konieczne jest wprowadzenie takich przepisów, które pozwolą na prześledzenie sposobu docierania drewna z lasów na rynki. Trzeba mieć pewność, że to odbywa się przy poszanowaniu rygorów ekologicznych i społecznych. Wreszcie trzeba powołać do życia struktury umożliwiające ściganie tych, którzy naruszają przepisy i wprowadzić odpowiednie kary. Nielegalny wyrąb lasów powoduje straty, które kosztują światową gospodarkę od 2 do 5 bilionów dolarów, czyli znacznie więcej niż ostatni kryzys finansowy na giełdzie Wall Street. Kryzys wywołał natychmiastowe reakcje w kręgach finansowych, gospodarczych i politycznych. Tymczasem zamienianie kompleksów leśnych w pustynię w wyniku przestępczej działalności firm i osób odpowiedzialnych za nielegalny wyrąb drzew pozostaje bez echa. a w najlepszym przypadku wywołuje tak skromne reakcje jak wspomniany leśny pakiet przygotowywany przez Komisję Europejską. Greenpeace uważa, że propozycja przeznaczenia do roku 2020 20 miliardów euro na specjalny fundusz pozwalający ograniczyć do tego czasu nielegalny wyrąb lasów o połowę jest nierealny, gdyż taka suma to zaledwie kropla w morzu rzeczywistych potrzeb. Rozwiązaniem byłoby nie tylko hojniejsze sięgnięcie do unijnego skarbca, lecz także dążenie do skoordynowania wysiłków w perspektywie globalnej, na przykład przez stworzenie funduszu międzynarodowego i poprzez prowadzenie na takim samym szczeblu negocjacji w sprawie ochrony lasów. Francja, która w tym półroczu stoi na czele Unii, powinna mocno zaakcentować tę sprawę na grudniowej konferencji w Poznaniu, poświęconej ochronie klimatu. Tymczasem Komisja Europejska odnosi się do tego sceptycznie, uważając, że nie należy za jednym zamachem rozpatrywać problematyki leśnej i spraw związanych z ograniczeniem wykorzystania węgla.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Mija tydzień w polskim radiu dla zagranicy. A w naszym studiu dziś panowie Janusz Relicki, Piotr Górszczyn. Wspólnie będziemy komentować najważniejsze wydarzenia, nie tylko polityczne, bo także gospodarcze ostatnich dni. No właśnie, gospodarka. Ostatnie osłabienie złotego jest efektem silnej przeceny na giełdzie. To słowa wicepremiera Waldemara Pawlaka, który jednocześnie uspokaja, mówi, że polska gospodarka ma silne podstawy, że niewiele nam grozi. No ale złoty w tym kursie oficjalnym zbliża się już do 4 zł za euro, czyli bardzo słabo w ostatnich dniach, a w kantorach już tę granicę magiczną przekroczył. Co będzie dalej, Janusz Rolicki?
Premier z obowiązku musi pocieszać nas i zapewniać, że wszystko jest okej, a z drugiej strony od lipca dolar stracił, znaczy złotówka w stosunku do dolara straciła prawie 50%. To jest skala tej zmiany i skala po prostu niebezpieczeństw, jakie się w związku z tym pojawiły. Właściwie można powiedzieć, że już setki tysięcy osób, które wzięły kredyty na mieszkania, a było ostatnio taki boom mieszkaniowy w Polsce, przeżywają ciężkie chwile, bo spłata tych kredytów staje się dużo, dużo droższa.
Oczywiście mówimy o kredytach w walutach obcych, no ale eksperci jednak...
Nie, ale złotówkowych też, bo po prostu ta złotówka pędzi, nabija inflację i
no tak,
dalej.
Ale eksperci jednak uspokajają, że ma być lepiej za jakiś czas.
Niby dobre są fundamenty, ale Polska jako kraj peryferyjny po prostu będzie ponosiła dosyć spore koszta i w gruncie rzeczy będziemy płacili za to, że nie zdecydowaliśmy się na euro znacznie wcześniej.
A no właśnie, trochę szkoda, że nie jesteśmy w tej strefie euro, ale premier przyspiesza, mówi, że jednak ten 2011
rok... Pytanie jest, czy moglibyśmy być w tej strefie euro, bo to nie tylko nasza wola, ale wola drugiej strony, czyli spełnienie warunków było koniecznością i z tym było przecież różnie. I też jest pytanie, czy byłoby lepiej, ja tego nie wiem, no, trudno mi jest rozstrzygnąć. Natomiast...
Nie drżelibyśmy o kurs z całą pewnością.
Tak, ale jest wiele innych problemów, które się z tym wiążą. Na przykład przepływy międzybankowe, które wtedy mogłyby odestać znacznie łatwiej zasoby naszych banków, które w większości są firmami córkami w stosunku do centrali zagranicznych. I tu być może mógłby być problem. Natomiast jeśli chodzi o dalszy rozwój sytuacji, to wydaje mi się, że nawet wariant optymistyczny zakłada to, że będzie gorzej. Tylko jest pytanie, co to znaczy gorzej? Czy to będzie dotyczyło tylko jakichś stosunkowo znośnych oszczędności, które dotkną i domowe budżety, i budżety firm, i budżety różnych instytucji? Czy to będzie katastrofa? No, na razie nie ma zapowiedzi katastrofy, chociaż podejrzewam, że i to może nam grozić, bo jeśli dojdzie do jakichś dramatycznych wydarzeń w gospodarkach zachodnich.
No oby jednak nie, oby nie. Piotr Górszczyn, Janusz Rolicki. No i kolejny temat na dziś. Sejm uchwalił we wtorek pakiet 6 ustaw zdrowotnych autorstwa Platformy Obywatelskiej. Zakładają one m.in. obligatoryjne przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, przekazanie całości kapitału samorządom, a także utworzenie Urzędu Rzecznika Praw Pacjenta. No ten Rzecznik Praw Pacjenta może ważny oczywiście, ale chyba najmniej istotny w tej batalii o przyszłość służby zdrowia. Wyłania się panom jakiś sensowny plan tej reformy? No bo nie będzie łatwo, prezydent nawołuje do referendum w tej materii. No i ogromne emocje, nie tylko polityczne, ale i społeczne, Piotr Górszczyn.
Nie, tu raczej rysuje się wizja może nie tyle chaosu, co bałaganu, no bo wspomniane referendum najprawdopodobniej się nie odbędzie, choć powinno być akurat w tej sprawie, tak uważam, dlatego że Senat to przegłosuje, no negatywnie odrzuci ten wniosek prezydenta. No, rząd będzie próbował komercjalizować, czy tam docelowo prywatyzować różne placówki na piechotę, no przy pomocy narzędzi pozaustawowych. To jest narzędzie nie do końca sprawdzone, nie wiadomo jak to będzie funkcjonowało, jak długo to będzie funkcjonowało, natomiast rzeczywiście rząd nie ma wizji, jak to załatwić politycznie, w tym sensie, że nie udało się porozumieć z lewicą w sprawie ewentualnego odrzucenia weta. Jest to teraz chyba już przy tym stanie nastrojów w obu partiach, przy tych słowach wypowiedzianych pod wzajemnym adresem przez polityków obu ugrupowań, jest to już niemożliwe. To też jest dla rządu dość wygodna sytuacja, bo można wtedy nie reformować, nie podejmować tego ambitnego planu i zrzucać odpowiedzialność na opozycję i na prezydenta, że to ta druga strona odpowiada za bałagan w służbie zdrowia.
No tak, ale problem polega na tym, że nie wiemy co będzie, ale tak jak jest, no być dalej nie może, bo też jest źle, Janusz Rolicki.
Nie no, to co przeżywamy to jest prawdziwe nieszczęście polityczne, dlatego że partie te główne działają na zasadzie takiej, że jeśli partia A powie, że chce coś robić, to partia B mówi nie odwrotnie. I ta metoda jest dla kraju zabójcza. Ja uważam, że no oczywiście ta reforma zaproponowana przez Platformę nie jest idealna, ale co za nią przemawia? To, że już 70 szpitali w ten sposób zostało skomercjalizowanych i one są zdecydowanie lepiej działają, klienci są bardziej zadowoleni z tych szpitali. Czyli jeśli się to udało 70 szpitalom, a jest to powyżej 10%, to jest ogółu szpitali po kraju, to warto tą drogą dalej iść. I ja uważam, że jeśli tak nie postąpi, a prawdopodobnie prezydent po prostu zatrzyma, no to będzie strata, za którą my będziemy płacili. Nie będzie płacił prezydent, bo prezydent jest w tej uroczej sytuacji, że jeśli gdzieś jedzie, to czeka na niego karetka pogotowie.
Ja tutaj tytułem polemiki, ja zgadzam się, że rzeczywiście jest problemem debaty o śliupór uczestników tej debaty, to pełna zgoda. Natomiast argument, że skomercjalizowano 10% szpitali i one dobrze działają, to działają tylko dlatego dobrze, że pozostała część systemu działa na starych zasadach. I to w tym sensie, że te skomercjalizowane szpitale rezygnują z wielu usług takich niewdzięcznych, typu leczenie przewlekłych przypadków, takich, no, gdzie są małe szanse na wyleczenie. Tu niestety argumenty merytoryczne strony rządowej dość często przegrywały z argumentami opozycji. To akurat opozycji udało się zebrać ciekawszych bojowników za swoją sprawą, no bo to był i Marek Balicki, i Zbigniew Religa. Ich argumenty brzmiały cokolwiek bardziej przekonująco niż argumenty strony rządowej. Ale faktem jest, że tutaj obie strony mogłyby się wykazać większą skłonnością.
No ale powiedziałbym, że obie te strony, które są w opozycji, też miały swoją szansę i jakoś niewiele z tego wynikło. Janusz Rolicki,
no więc właśnie,
jeżeli chodzi o reformę służby zdrowia.
Był ministrem, tak samo Religa był ministrem. Dzisiaj po prostu wyróżniają się tym, że głośno krzyczą z trybuny. Nic z tego nie wynika. Nie ma alternatywnego planu, bo ja rozumiem, gdyby była taka sytuacja, że po prostu PiS mówi, my mamy lepszy plan i przedstawia ten plan. Nie ma tego planu. Można, nic nie robienie jest po prostu gorsze niż próba rzeczywiście realizacji pewnej koherentnej koncepcji i ja uważam, że po prostu no, to świadczy o chorobie naszej, między innymi ta ustawa, no i również inne ustawy, które w tej chwili będą
to znaczy, padały. Ja nie mogę się zgodzić ze względu na maksymalizm planu Platformy, bo on zakładał komercjalizację wszystkich placówek za wyjątkiem szpitali wojskowych, których no, to już byłaby przesada, gdyby je prywatyzować, no ale plan zakładał komercjalizację no, klinik akademickich, no klinik, gdzie się prowadzi nie tylko leczenie, ale także badania naukowe no. I to na tym polegał problem.
No tak, ale ja widzę, że emocje rzeczywiście są, ale z całą pewnością w naszym magazynie nie uzdrowimy niestety polskiej służby zdrowia, a szkoda. Janusz Rolicki, Piotr Górszczyn. Ostatni temat na dziś to deubekizacja. Kolejne pomysły, tym razem autorstwa PiS. Ten projekt w Sejmie przepadł. Natomiast projekt zmniejszenia emerytur dla służb, a raczej członków służb specjalnych PRL i Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego autorstwa PO został skierowany do dalszych prac w komisjach. No i od razu się pojawiły takie głosy, że to sprzeczne z konstytucją, że tak nie wolno, że sądy są od tego, ale z drugiej strony mnie jednak przekonuje taki głos autorów tego projektu, że jest to elementarna sprawiedliwość, Piotr Górszczyn.
Nie, to rzeczywiście ten argument jest trudny do odparcia, ja się z nim utożsamiam. Natomiast właśnie kwestia zarzutów niezgodności z konstytucją. No, ileś wypowiedzi konstytucjonalistów, Andrzej Zoll na przykład dzisiaj się wypowiadał, no, twierdzi, że da się tak zrobić, żeby to było zgodne z konstytucją, bo te emerytury były najczęściej konstruowane na zasadzie dokładania przywilejów do tego zasadniczego wynagrodzenia tego, po pracy już. I odebranie tej górki, jeśli tak to można nazwać, powinno być już zgodne z prawem i to powinno się udać.
Janusz Rolicki.
Znaczy, mój protest budza to, że to jest tak spóźnione, że to jest po 20 latach, że również dotyczy tych pracowników służb specjalnych, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie. A więc można powiedzieć, że prawa nabyte są tutaj kwestionowane. I w gruncie rzeczy, znaczy gorsząca była ta sytuacja, kiedy się te obie główne partie licytowały ojcostwo, o to, kto jest tego głównym, lepszym realizatorem. No i nie dziwię się, że padł projekt pisowski, dlatego że projekt pisowski nie obroniłby się ani w Trybunale Konstytucyjnym, ani w Strasburgu. Teraz tutaj zresztą nas czeka też długa droga, bo prawdopodobnie będą protesty. Po 20 latach oczekiwałbym raczej abolicji w stosunku do autorów stanu wojennego, do w ogóle do tej całej grupy ludzi, a nie jak gdyby zaczynania całego nowego rozdziału, bo to jest zupełnie nowy rozdział. To jest coś takiego, jakby w II Rzeczpospolitej w roku 1939 zacząć się rozliczać z tymi pracownikami, Polakami, którzy byli w wywiadach, w policjach, etc., państw zaborczych.
Janusz Rolicki, Piotr Górszczyn i Paweł Lekki. Tyle najważniejszych wydarzeń, nie tylko politycznych, ostatnich dni. Dziękuję panom bardzo.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Gdyby skutki prezydenckich decyzji oceniać według kursu giełdowego, to trzeba by stwierdzić, że plan Nicolas Sarkozy'ego, interwencji państwa na rzecz ożywienia francuskiej gospodarki, chybił całkowicie. Paryska giełda zanurkowała w piątek magistralnie, w południe minus 8,74%. Indeks CAC 40 znalazł się nawet chwilowo poniżej poprzeczki 3000 punktów. Ale paryska giełda nie reagowała specyficznie na plan Sarkozy'ego. Piątek miał na wszystkich giełdach kolor czarny od samego rana. W Tokio na przykład notowania zakończono stratą 9,6%, która sprowadziła indeks do najniższego poziomu od 5 lat. Po giełdach azjatyckich istna panika ogarnęła giełdy europejskie, zanim przeniosła się do Ameryki. Jej źródłem są ponawiające się oznaki zahamowania aktywności gospodarczej, czyli recesji, zarówno w Japonii, jak w Wielkiej Brytanii czy Francji. Równocześnie spada dalej cena ropy naftowej, zaś kurs dolara i jena rośnie w stosunku do euro, co dodatkowo przyczynia się do paniki na giełdach, bo zmienia niekorzystnie prognozy eksportowe firm japońskich i amerykańskich. Euro było dziś warte dolara i 25 centów. Pytanie nie dotyczy już tego, czy będzie recesja, lecz tego, jak będzie głęboka i jak długo trwała, wyjaśniają eksperci. Każdy dzień przynosi wiadomości świadczące o tym, że kryzys bynajmniej nie ogranicza się do sfery bankowej. Lotniczy transport towarów zmniejszył się we wrześniu o 8%. Koncern hutniczy ArcelorMittal zapowiada tymczasowe wstrzymanie produkcji w kilku krajach europejskich. Wstrzymują częściowo produkcję niektóre firmy samochodowe, jak Renault i Volvo, a w Ameryce wszystkie. Z możliwością długotrwałego spowolnienia gospodarczego liczy się także Microsoft. Tymczasem producenci ropy naftowej skupieni w OPEC-u postanowili ograniczyć wydobycie o 1,5 miliona baryłek dziennie, aby powstrzymać spadek jej ceny i nie wykluczają dalszych ograniczeń w następnych miesiącach. Paradoksalnie ta decyzja nie spowodowała zdrożenia ropy. Przeciwnie, jej cena spadła do 61 dolarów za baryłkę. Dodajmy, że choć ograniczenie produkcji jest umiarkowane, zostało ono odebrane jako negatywny sygnał i potępione m.in. przez Waszyngton jako sprzeczne z regułami zdrowego rynku. Na tym tle ogłoszone w czwartek przez prezydenta Sarkoziego plany wsparcia gospodarki wyglądają mało przekonywująco, mimo imponujących rozmiarów zamierzenia. Sarkozy zapowiedział utworzenie przed końcem tego roku Państwowego Funduszu Interwencyjnego, którego zadaniem będzie masowe wsparcie kapitałowe w wypadkach, kiedy strategiczne przedsiębiorstwo będzie potrzebować zwiększenia środków własnych. Tak więc nie będzie to fundusz suwerenny w rodzaju tych państwowych funduszy, które inwestują na giełdach zagranicznych, lecz fundusz wsparcia francuskich przedsiębiorstw i obrony ich przed rajdami giełdowymi. Nie podano konkretnych sum, jakie zostaną zaangażowane, ale ta jawna forma interwencjonizmu państwowego napotka z pewnością na opory Komisji Europejskiej. No, ale to temat na dalsze tygodnie. Zarządzanie tym funduszem Sarkozy zamierza powierzyć Państwowej Instytucji Finansowej Caisse de Dépôt et Consignation, która jest bankiem kas oszczędności, książeczek mieszkaniowych i budżetów samorządów. Inną ogłoszoną przez prezydenta decyzją jest czasowe zniesienie od przyszłego roku taxe professionnelle, czyli swoistego podatku obrotowego, ale tylko od nowych inwestycji. Decyzja ta, pożądana przez pracodawców, spotkała się jednak z obfitą krytyką. Po pierwsze, prowadzi ona do nierówności między przedsiębiorstwami. Po drugie, od lat mówi się we Francji o całkowitym zniesieniu podatku obrotowego, którego kraje sąsiednie dawno się pozbyły.
RFI, la radio du monde.
Il fait beau. C'est un temps à cigale. Il fait chaud. Envie de faire que dalle. Le vent vend les oliviers argentés. Le temps s'arrête un peu pour respirer. Le ciel est clair, c'est le retour des beaux jours. Il fait beau. Sans la lavande, il fait chaud. Un peu pour respirer. Le ciel.
kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Festiwal Nowego Filmu Polskiego, Filmland Polen, istnieje od 6 lat i jest najstarszym festiwalem filmu polskiego w Niemczech. Odbywa się w 4 kinach komunalnych największych miast w Niemczech Północnych – Hanowerze, Hamburgu, Lubece i Bremie. Jego dyrektorem jest Grażyna Słomka, którą zapytaliśmy, czy polskie kino jest szerzej znane w Niemczech.
To jest jednak bardzo trudne pytanie, bo chciałoby się odpowiedzieć pozytywnie, ale niestety nie mam zbyt dobrych wiadomości. Polskie kino nie jest znane w Niemczech. Najważniejsze nazwiska to jest oczywiście najpierw Kieślowski, potem Zanussi. Zanussi może dlatego, że on współpracował z niemiecką kinematografią, popełnił kilka filmów koprodukcji i to nazwisko jest znane przynajmniej dla kiniarzy. Obawiam się, że dla publiczności przeciętnej też niekoniecznie. Kieślowski to jest nazwisko znane. I rzeczywiście filmy, które są pokazywane w tak zwanych komunalnych kinach z ambitnym filmem, mają swoją widownię. Z moich informacji, ja niedawno mieszkam w Niemczech, 12 lat dopiero, ale na przestrzeni tych lat spotkałam się z dystrybucją tylko 2 filmów polskich. Pomijam właśnie Kieślowskiego, bo oczywiście te wszystkie 3 kolory były, ale był później, zresztą niedawno, Vinci, który był kupiony przez dystrybutora angielskiego na całą Europę. I teraz bardzo duża kampania jest zakrojona, aby wypromować film Sztuczki Jakimowskiego. Przy czym Sztuczki są też kupione przez dystrybutora na całą Europę. Czy w Niemczech to się uda i jaki będzie wynik, tego nie wiem. Ale generalnie Niemcy nie interesują się polskim filmem, muszę z przykrością powiedzieć. Jeżeli w telewizji są jakieś pokazy, a są, bo najchętniej telewizja kupuje filmy polskie, jeśli już, to nie do rozpowszechniania w kinach, tylko w telewizji. Filmy lecą po godzinie 24 i niewiele osób ma okazję je obejrzeć. Natomiast ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia tej pracy u podstaw, może takiej właśnie w Hanowerze, Hamburgu, Lubece, w Bremie i w Berlinie czasem, pokazuję polskie filmy. I tutaj po 10 latach mojej ciężkiej pracy mam wyniki, ale tylko dlatego, że rzeczywiście Polonia interesuje się tymi filmami. Ona przychodzi, przyciąga swoich przyjaciół, znajomych i oni zaczynają się tym filmem interesować. Jak już przyjdą, zobaczą, to chętnie mam wrażenie, że zaczynają przychodzić na następne filmy. I rzeczywiście już 50% widowni mam niemieckiej, ale też dlatego, że od 3 lat robię napisy niemieckie do filmów. Niemcy po angielsku chętnie też, ale to jest bardzo ważne, żeby do nich dotrzeć. No i generalnie pokazując ambitne kino polskie, wrażenie jest takie. Dobre kino, Niemcom się podoba, młodzi ludzie doceniają, ale zbyt siermiężne, smutne, mało optymistyczne. O takie ogólniki, bo o szczegółach to długo by mówić.
Grażyna Słomka zna doskonale polską produkcję filmową. Czy wśród najnowszych filmów, tych na przykład, które pokazane zostały na niedawnym festiwalu filmowym w Gdyni, widzi pozycje mogące się spodobać Niemcom?
Na pewno się będzie, mimo że jest właśnie również z tego marginesu środowiskowego pokazane są obrazki boisko bezdomnych, to na pewno się film, który będzie się podobał, bo on ma jednak taki bardzo optymistyczny zaśpiew, optymistyczną puentę i tego oczekuje widz dzisiaj w kinie. Ale będę chciała pokazać wszystkie filmy, które są dla mnie również interesujące, czyli na pewno pokażę film Skolimowskiego, 4 noce z Anną. Jest moim zdaniem bardzo interesujący, choć też siermiężny i smutny, choć ma również optymistyczny wydźwięk w ostateczności. Podobał mi się również film Szumowskiej, 33 sceny. Bardzo interesujący, choć to bardzo tragiczna historia, ale ponieważ gra tam Julia Jentsch, niemiecka aktorka, to myślę, że to zainteresuje naszych.
Jest dobrze przyjęty za granicą, tak. W Locarno, tak. I w Toronto.
Mhm. Także no, dla takiej publiczności przeciętnej. Ja uważam, że filmy powinny trafiać do przeciętnego widza. One są chyba dla niego robione, tak mi się wydaje. Doceniają to reżyserzy, którzy na przykład do mnie przyjeżdżają na festiwal w Niemczech. bo też dyskusje są bardzo interesujące. Zależy od tego, jaki temat poruszany jest w filmie. Ale na ogół te tematy są bardzo takie polskie. I to interesuje widzów. Widzowie chcą się dowiedzieć, jaka jest Polska, jak reżyser odbiera właśnie tę rzeczywistość. I w konfrontacji z widzem niemieckim to wszystko wygląda super, mogę powiedzieć. No ale to jest widownia 160 osób, 250 osób, 300 osób w różnych kinach, w zależności od widowni, więc to bardzo różnie wygląda, ale zainteresowanie przeciętnego widza można zbudować, tylko trzeba je zacząć budować, a polskie filmy w ogóle nie wchodzą do dystrybucji niemieckiej.
Wina leży po stronie Niemców, Polaków, którzy się za mało starają.
Przypuszczam, że Polacy chcieliby sprzedać te filmy, ale oferta dla Niemców jest mało atrakcyjna. Byłam na festiwalu 3 lata temu, jeszcze przyjechała selekcjonerka z Berlinale i oglądała polskie filmy. No i ona powiedziała, że na 22 filmy, które zobaczyła, żaden nie nadaje się na festiwal Berlinale. Po czym po roku oglądaliśmy na Berlinale po czerwonym dywanie. Szła ekipa Nienasycenia z Pazurą w roli głównej, najgorszego moim zdaniem filmu polskiego od lat, a jednak przyjęto go do konkursu. Sprawiły to prawdopodobnie pieniądze, tak się mówi zakuluarowo. No więc
być może koprodukcja, nie wiem jak akurat było w przypadku Nienasycenia, to bardzo dobrze działa, tak?
No pieniądze rosyjskie jednak tutaj odegrały rolę.
O promocji polskiego kina w Niemczech mówiła dyrektorka festiwalu nowego filmu polskiego Filmland Polen Grażyna Słomka.
RFI, Radio France Internationale.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Jedynie idioci nie zmieniają poglądów, mawiał mędrzec, zanim musiał salwować się ucieczką przed stadem rozjuszonych idiotów większości jego współbraci. Mogłoby się zdawać, że wykładniczy przyrost informacji w czasach, gdy łeb podaje każdemu wszechświat pod nos na tacy, wyłamie rygle przesądów, skruszy twierdze aksjomatów i otworzy okna na bezkresny horyzont wątpliwości i niepewności świata odtąd nieokreślonego, w którym tymczasowe prawdy łowi się jak pstrągi w rwącym potoku. Gadzinowe właściwości naszych muszczków bardziej sprzyjają utwierdzaniu nas w miłym nam błędzie niż w dążeniu do prawdy nieobiecującym więcej niż duma z samotności. Ta ostatnia jako towar najmniej poszukiwany oferuje co najwyżej smakowitą w swej wyjątkowości gorycz bezinteresownej pychy i oślepienie tym, co innych porazi trochę później, gdy słowo stanie się ciałem, a idiotyzm katastrofą. Idiotami nie nazywam, broń Boże, że myślących ode mnie inaczej, gdyż w tym sensie sam byłbym albo jestem idiotą. Wielokroć koniunkturalnie lub bezmyślnie myślałem jak oni, wznosząc na przykład piramidy pseudoracjonalnych alibi, mających dowieść względnej słuszności buszowskiego uderzenia na Irak i jeszcze wiele innych koślawych budowli. Nazywam takowymi jedynie tych, co wszelkie enzymy, hormony, neurony i mięśnie, a nawet wszystko swój układ układ odpornościowy, wprzęgli jednoznacznie w służbę idiotyzmu, a że takowych jest dużo, nadludzkie przed nami zadanie. Rozum ludzki, skoro raz przyjął pewien pogląd, wszystko inne ściąga na jego potwierdzenie i poparcie, pisał 400 lat temu Francis Bacon, przeczuwając, jak wkrótce potem Spinoza, mechanizmy fizjologii mózgu, jego inercje, jego ukształtowane w prehistorii reakcje stresu i obrony przed zagrożeniami. Wykładniczo większa porcja informacji trafiająca do każdego mózgu winna teoretycznie gwarantować rozszerzenie horyzontu. Łeb otwiera okno na bezkres wszechświata. Tymczasem jednak ręka klikająca myszką w oceanie z reguły wiedzie nas ku lustrom wody, w których się przeglądamy. Najlepiej ilustrują to niezliczone polityczne blogi. Ich autorzy mają z reguły utrwalony światopogląd wsparty baterią przekonań. Odwiedzają te strony jedynie zwolennicy podobnych idei, trzymający się z dala od poglądów zdolnych podmyć twierdzę ich pewników. Te ostatnie ulegają tym samym utrwaleniu i wzmocnieniu. Psychologowie nazywają to confirmation bias, czyli stronniczą akceptacją dowodów. Znakomity publicysta kanadyjski Dan Gardner, często tłumaczony na łamach racjonalisty, poświęcił temu ostatnią uwagę, przypominając jeden z licznych eksperymentów potwierdzających tę teorię. W 1979 roku zebrano na Uniwersytecie Stanforda 48 studentów, z których połowa wierzyła, iż kara śmierci powstrzymuje przestępstwa, a druga połowa, że przeciwnie, wcale nie działa odstraszająco. Poddano im pod rozwagę rezultaty dwóch naukowych badań, przedstawiających rzekomo niezbite te dowody na jedną i na drugą tezę, badań metodologicznie identycznych i formalnie równie wiarygodnych. Logicznie rzecz biorąc, po wnikliwej analizie prowadzonej etapami należało oczekiwać pojawienia się wątpliwości po obu stronach barykady, czyli osłabienia wyznawanych a priori poglądów. Tymczasem studenci z obu grup brali z podsuniętych im przeciwstawnych argumentów jedynie to, co głaskało z włosem ich uprzedzenia. Słyszeli to, co chcieli usłyszeć, umacniając się w swych przesądach. Mechanizmy tej głębokiej, trudnej do przezwyciężenia stronniczości częściowo udało się zrozumieć dzięki badaniom mózgu prowadzonym ostatnio za pomocą rezonansu magnetycznego i podobnych metod. Pokazały one po pierwsze, iż ludzie skonfrontowani z informacją, która popiera lub zaprzecza ich ugruntowanym poglądom, przetwarzają ją odpowiednio w zupełnie innych miejscach mózgu. Co więcej, decydują o tym przetwarzaniu emocje, zaprzeczanie jątrzy i jadzi, potwierdzanie to zaś balsam. Adrenalina kontra endorfina czy dopamina. Chemia emocji i uczuć to nie barwny suplement, lecz istota działania umysłu, dynamika inteligencji, umiejętności uczenia się, zdolności rozumienia. Kot jak chce, to sunie pazury, a jak nie chce, to nie chce, mawiał mój mały kuzynek, przeczuwając niechcący, że tak samo działa gorszy kot, który jak nie chce przyjąć poglądu, bo mu wadzi i jadzi, to nie przyjmie i kropka. To też zgadzam się bezwzględnie z danym Gardnerem, że to nasze przekonania kształtują informacje, a nie odwrotnie, i że nawałnica informacji w erze internetu i elektronicznych mediów sprzyjać może głównie pseudoracjonalizacji uprzedzeń i wzmacnianiu poglądów. To jak mówi Gardner, przesąd napędzany prawem Moore'a. Aby nie było nieporozumień, w równej mierze zwracam się do siebie jak do innych. Każdy z nas broni doraźnej homeostazy swego mózgu, stanu względnej równowagi umysłowej, pozwalającej formułować myśli i sprzedawać innym swe poglądy. Po pierwsze, wiem jednak, jak ta równowaga jest chwiejna i doraźna, chyba że gwarantują ją neuronowe systemy PEPANS, zamknięte obwody myśli typu religia lub ideologia, wyrafinowane mempleksy czy układy odpornościowe, nie wpuszczające żadnego intruza, żadnej wątpliwości ni dowodu. Po drugie, nie jestem handlarzem i nikomu nie chcę sprzedać myśli ni, broń Boże, aksjomatu. Co najwyżej, chcę uczynić wyrwę w twierdzy pewników i dać każdemu szansę na racjonalne zakwestionowanie utwardzonych przekonań.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Naukowcy francuscy z jednego z paryskich laboratoriów, tak zwanej chemii miękkiej, CNRS-u, takiego tutejszego panu, opracowali i opublikowali w piśmie naukowym Nature informacje na temat samonaprawiających się butów. Opracowali oni mianowicie otrzymywanie miękkiej substancji elastycznej, która zastosowana do produkcji podeszw butów sama się naprawia, to znaczy w ogóle nie klejąc się do podłoża, wypełnia powstające ewentualnie dziury w tych butach. Specjalną substancją syntetyzuje się z tłuszczów pochodzenia roślinnego. Składa się ona z małych cząsteczek, które aglomerują się, zbijają w cząsteczki większe, które z kolei, gdy są przerwane, same regenerują się tak, aby odtworzyć się w formie pierwotnej. Wśród możliwych zastosowań możemy tu powiedzieć na przykład o ubraniach, które mogą same się cerować, o podeszwach, które same się wypełniają, albo o zabawkach, które same się u naszych milusińskich naprawiają. Może być tu mowa nawet o samonaprawiających się częściach samochodowego silnika. Jeśli w wyniku uderzenia samochodu w ścianę, czy też zahaczenia o przydrożny kołek zepsuje się jakaś uszczelka, to może się ona potem samonaprawić. I to nawet kilkakrotnie. Arkema, oddział petrochemicznej firmy francuskiej Total, prowadzi badania w tym kierunku już od roku 2000. W roku 2004 firma opublikowała komunikat, w którym stwierdza, że jej wynalazek może być wykorzystany do wyrobu wszelkiego rodzaju materiałów, które musiałyby być potem naprawiane w wyniku takiego czy innego ich popsucia. Mamy dwa rodzaje materiałów, które możemy przeznaczyć do sprzedaży, mówi jeden z naukowców, autorów patentu, Manuel Hidalgo z CNRS-u. Chodzi tu mianowicie o asfalt, który bardzo często używany jest do produkcji gum, w których cząsteczki są pochodzenia roślinnego, po to, aby otrzymać mieszaninę polimerów pochodzenia roślinnego, która z kolei ma większą odporność niż te tradycyjne gumy. Pan Hidalgo ponadto proponuje zastosowanie dodatku do zwykłego asfaltu i cząsteczek pochodzenia roślinnego, które miałyby przyczynić się do tego, aby asfalt stosowany do wylewania na powierzchnię autostrad był bardziej odporny na wszelkie przeciwności meteorologiczne i przyrodnicze. We wspomnianej rodzinie produktów mowa jest także o wszelkiego rodzaju lakierach i farbach. Ich wyrabianie odbywałoby się w temperaturach znacznie niższych niż normalne, a zatem byłoby znacznie bardziej oszczędne pod względem energetycznym. Wszyscy pamiętają ze szkoły definicję kilograma. Jak uczyliśmy się na fizyce, jest to wykonany z irydu i platyny wzorzec przechowywany w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres pod Paryżem. Wzorzec ten powoli zaczyna przechodzić do historii po prawie 120 latach służenia jako właśnie odnośnik dla wszystkich fizyków na całym świecie. Wzorzec ten zastąpić ma teraz krystaliczna kula krzemu, zawierająca dokładnie określoną liczbę atomów tego pierwiastka, tak aby precyzyjnie określać wagę 1 kg. Wybrano krzem, gdyż jest to pierwiastek o trwałej, doskonałej, niezmieniającej się strukturze i dużej stabilności. Wytworzenie tej doskonałej kuli było zadaniem międzynarodowym. Rosjanom zlecono wykonanie doskonałej kuli z krzemu pozbawionej wszelkich zanieczyszczeń. Niemcom polecono wyeliminowanie ewentualnie pozostałych zanieczyszczeń i pozostawienie jedynie superczystego krzemu SI-28. Samo to wymagało 3 lat pracy. Australijczykom powierzono potem doprecyzowanie wykonania tego zadania i wykonanie ostatecznie kuli o przekroju 93 mm z dokładnością do 35 milionowych części milimetra. I w ten sposób otrzymaliśmy dokładny model 1 kg, który już teraz obowiązuje wszystkich fizyków.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.